Rozdział 36. Zebrali się w gabinecie Seredyńskiej. On, ona, doktorek z uniwersytetu i policyjny profiler. Komisarz zaczął. Ponieważ jako jedyny znam tu wszystkich, pozwólcie, że dokonam wstępnej prezentacji. Pani prokurator Gabriela Seredyńska, mnie raczej kojarzycie, pan doktor habilitowany Leszek Królikiewicz, specjalista od mowy wiązanej, oraz nasz profiler, magister aspirant Marek Zelmer. Zemler, poprawił go profiler. Przepraszam, proszę mi wybaczyć. Nic nie szkodzi. Jestem przyzwyczajony, że myli mnie się z drobnym sprzętem AGD. Mają podobno likwidować tę markę, zwrócił się do niego Królikiewicz, jak zwykle śmiesznie marszcząc nos. Wchłonie ją jakaś bardziej znana zachodnia firma. Może wtedy pan odetchnie. Chwała wielkiemu międzynarodowemu kapitałowi, odparł profiler, unosząc w ironicznym geście dłonie. Widać było, że tych dwóch nawiąże ze sobą nić porozumienia. Dobrze, to kto zacznie? Spytała Seredyńska. Może pan? Wskazała na profilera. Tak, Zemler zajrzał w papiery, które trzymał na kolanach. Mam tu wstępny profil nieznanego sprawcy, przygotowany, tak jak pani prosiła, z założeniem, że tych dwóch morderstw dokonała ta sama osoba. Myśli pan, że to dobre założenie? Przerwała mu. Zastanowił się. Myślę, że trudno to zarówno jednoznacznie wykluczyć, jak i jednoznacznie potwierdzić, powiedział. Gdyby brać pod uwagę same tylko cechy modus operandi w tych dwóch przypadkach, to punktów wspólnych jest trochę za mało, zaledwie bliskość geograficzna i prawdopodobna tożsamość narzędzia zbrodni. Ale zgadzam się z panią, że jest coś w obu zabójstwach, co pozwala je ze sobą łączyć. Zdania wielokrotnie złożone. Komisarz Aleksanderski uświadomił sobie właśnie, że to między innymi z powodu ich nadużywania czuł zawsze instynktowną niechęć do tego typu ludzi. — Co? — spytała Seredyńska. — To może niezbyt profesjonalne określenie, ale jakiś rodzaj aury — odparł profiler. — Widoczna gwałtowność, rys szaleństwa, niestandardowość działań. Ma się wrażenie, że mógł za nimi stać ten sam człowiek. — Czyli przyjmuje pan, że to założenie może być niebezpodstawne? Spytała. Tak, profiler kiwnął głową. Inaczej nie stworzyłbym takiego profilu. Dobrze, proszę w takim razie przejść do rzeczy. Oczywiście, no cóż, Zemler jeszcze raz zerknął w papiery. To, co tu mam, to w zasadzie nie jest pełny, skończony profil, tylko raczej garść uwag i pytań, którymi chciałbym się z państwem na tym etapie podzielić. Niech pan mówi. Zachęciła go Seredyńska. Zacznijmy może od profilowania geograficznego. Oba zabójstwa miały miejsce na terenie dzielnicy Bielany, w odległości niespełna 4 kilometrów od siebie. W profilowaniu geograficznym przyjmuje się zazwyczaj dwa założenia. Pierwsze, że sprawca mieszka mniej więcej w środku okręgu zakreślonego przez swoje zabójstwa. Drugie, że pierwsze z nich leży najbliżej miejsca jego zamieszkania. Tu mamy trochę za mało danych, zaledwie dwa przypadki, ale gdyby posłużyć się tymi założeniami, sprawca powinien mieszkać gdzieś mniej więcej w okolicach stacji metra Stare Bielany. Ale jak już mówiłem, to tylko dwa zabójstwa, więc ten wniosek może być mocno niepewny. Druga sprawa, miejsce i czas ataku. W obu przypadkach do zabójstw doszło w nocy i w obu wydaje się, że sprawca czekał na swoje ofiary. Za pierwszym razem na parkingu przed blokiem, za drugim przed drzwiami. Pytanie, czy czekał na jakiekolwiek ofiary, czy na te konkretne. A jak pan myśli? Spytał Aleksanderski. Profiler wzruszył ramionami. Nie wiem. Analiza drugiego przypadku może świadczyć, że chodziło o konkretną osobę. Trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś stoi pod klatką w bloku w środku nocy i czeka, kto z niej wyjdzie. Mógł przecież nie wyjść nikt, zwłaszcza w takim budynku jak tamten, a skoro tu czekał na konkretną ofiarę, to przez analogię można założyć, że i za pierwszym razem tak było. Czy to znaczy, że sprawca mógł znać ich oboje? Spytała Seredyńska. Niekoniecznie, odparł profiler. Seryjni zabójcy często wybierają swoje ofiary, obserwują je, ale nie znają ich osobiście. Myśli pan, że tak mogło być w tym przypadku? Myślę, że sporo na to wskazuje, ale pewności nie mam. Obie ofiary były w pewien sposób nietuzinkowe. Może to świadczyć za pana hipotezą, zauważyła Seredyńska. Właśnie chciałem to powiedzieć, przytaknął profiler. Możliwe, że sprawca nie należał do kręgu ich bliskich znajomych, ale znał je w jakiś sposób, zetknął się z nimi wcześniej, może nawet przypadkiem, i wtedy wpadły mu w oko. To nam potwornie rozszerza krąg podejrzanych, stwierdził komisarz Aleksanderski. Przykro mi, odparł Profiler. Następna sprawa. Sposób działania. W obu przypadkach bardzo gwałtowny, w obu podobne lub nawet takie samo narzędzie zbrodni. W obu nastąpiło zjawisko nadzabijania. Co to znaczy? Zainteresował się doktor Królikiewicz. Zbyt duża liczba ciosów w stosunku do zamierzonego efektu. Najwyraźniej widać to w pierwszym przypadku, gdy ran było kilkanaście, a do zadania śmierci wystarczyłyby dwie lub trzy. Może to świadczyć, że sprawca wpada w trakcie zabójstwa w coś w rodzaju morderczego szału. Fajnie, Królikiewicz zmarszczył nos. Jak cholera, mruknął komisarz. I tu dochodzimy do kolejnej kwestii, kontynuował Zemler. Tego typu nadzabijanie występuje zazwyczaj u sprawców niezorganizowanych, nierzadko psychopatycznych oraz bardzo często w sytuacji, gdy sprawcę i ofiarę łączył długi konflikt o bardzo silnym natężeniu emocjonalnym. Skoro tę ostatnią ewentualność raczej wykluczyliśmy, choć być może się mylimy, pozostaje nam pierwsza, lecz tu pojawia się problem, który sygnalizowałem już przy pierwszym zabójstwie. Morderczy szał, charakterystyczny dla sprawców niezorganizowanych, współistnieje tutaj z działaniami cechującymi raczej sprawców zorganizowanych. Mam tu na myśli pewien rodzaj planowania, o czym świadczy ten wiersz zostawiony w pierwszym przypadku, a który sprawca musiał przecież wcześniej wydrukować i zabrać ze sobą w tym konkretnym celu. A także zbieranie krwi do słoika w drugim, który to słoik również musiał być zawczasu przygotowany, jak również to, co działo się po pierwszym zabójstwie, czyli dość skomplikowane upozowanie zwłok. Komisarz Aleksanderski miał od jakiegoś czasu spory problem ze skoncentrowaniem uwagi na tym, co mówił ten człowiek. Pomyślał, że jeśli usłyszy jeszcze jedno zdanie wielokrotnie złożone, zaśnie. Dobrze. Odezwał się w zasadzie tylko po to, by wybić się z tego stanu hipnotycznego odrętwienia, w jaki wprawiał go nieznośnie gramatycznie uporządkowany potok słów Profilera. A jakie są z tego wnioski? Wniosków na razie nie ma, przyznał Zemler. Jak dotąd są same pytania. Jedna rzecz mi się tylko nasuwa i w związku z tym bardzo dobrze, że pan tutaj jest, zwrócił się w stronę doktora Królikiewicza, że ten wiersz może być w tym wszystkim bardzo istotny. Dlaczego pan tak sądzi? Spytał literaturoznawca. Jeśli założymy, że to ten sam sprawca, a przypominam, że to ciągle nie jest dla mnie jednoznacznie oczywiste, choć niewątpliwie dość prawdopodobne, komisarz Aleksanderski zaklął w duchu, to bardzo symptomatyczna jest moim zdaniem zarówno obecność tego wiersza na pierwszym miejscu zbrodni, jak i nieobecność innego wiersza na drugim. Dlaczego? Spytała Seredyńska. Bo to by świadczyło, że ten konkretny wiersz jest niezwykle istotny dla sprawcy. Nie jest on elementem rytuału, bo w takim razie zostawiłby inny również przy drugich zwłokach. To rodzaj przesłania, wiadomości dla świata, kto wie, może wręcz manifestu. Manifestu bardzo osobistego i być może wyjaśniającego jego motywy i sposób widzenia świata.